Witam cię, jakby coś się miało zacząć dziać, a to tylko zgrupowanie reprezentacji Polski w Wałbrzychu rozpoczyna się dzisiaj. Zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata w koszykówkę mężczyzn, przynajmniej tak mówiła rozpiska na stronie PZKOSZ jeszcze jakiś miesiąc temu. Może się coś zmieniło, może zostało przesunięte, może nie pojedziemy, może niektórzy koszykarze u nas też się wycofują z reprezentacji, ponieważ no, mają przed sobą bardzo ważne sezony.
Wałbrzych jest przykładem tak zwanej ulicówki. W tym sensie, że jest to taka miejscowość, która jest zbudowana wokół jednej ulicy, która przebiega przez tą, nie wiem, tą Kotlina Wałbrzyska. Bardzo urokliwe miasto. Byłem kiedyś w Wałbrzychu. Ale tam jest jakaś hala w ogóle? Czy jest coś dobrego w Wałbrzychu? Wałbrzych kojarzy mi się, nie wiem, właśnie z tą ulicówką. Druga rzecz to są tak zwane biedaszyby.
Tak.
Czyli ci ludzie, którzy w sposób nielegalny z tych takich sztolni wyciągają węgiel. Ja oglądałem jakiś nieprawdopodobnie przygnębiający dokument na ten temat. Tak do dzisiaj.
Wspominasz, mój drogi Wałbrzych, jesteś u mnie, w moim rankingu miast, które chciałbym najbardziej zobaczyć w tym roku, w tej chwili konkretnie, gdybym miał zaraz wybrać, w Polsce, Wałbrzych jest na pierwszym miejscu, wyobraź sobie, no dlatego, że w tym roku ukazał się film na podstawie książki pani Joanny Bator i mówiliśmy o tym, gdy wspominałeś o biedaszybach jakieś kilkadziesiąt odcinków temu. Film Ciemno prawie noc i tam jest Wałbrzych pokazany w takim w mroczny sposób, mroczny, ulicówki,
tak
biedaszyby. Tak, jest hardcore i chcieliśmy oboje z Olą pojechać koniecznie. I może pojedziemy właśnie do Wałbrzycha, ale już kadry tam nie będzie.
Nie wiem, jakie są, jeżeli ktoś czasy jest z Wałbrzycha, to jakby w komentarzu napisał, jakie są największe atrakcje, albo dlaczego
to raz, dwa, może też bezpośrednio do mnie napisać i zajawić mnie dodatkowo Wałbrzychem. Chociaż myślę, że czy ludzie z Wałbrzycha będą zajawiać Wałbrzychem. Nie wiem, czy będą się chcieli pochwalić, że nasze wielkie miasto Wałbrzych, zapraszamy. Ja widziałem Wałbrzych z bliska. I gdybym nie obejrzał filmu, to raczej nie chciałbym tam przyjechać drugi raz. Ale to znaczy, że byłem w błędzie. Mój drogi...
Dobrze, no i w każdym razie się grupujemy. Grupujemy, powoli zaczynamy przygotowywać się do największego wydarzenia w historii polskiej koszykówki XXI wieku.
Czyli moich...
Chyba możemy tak powiedzieć, mój
czyli,
drogi.
Tak, to, czyli przygotowujemy się do moich... w czasów podczas rozgrywek grupowych reprezentacji Polski. Możemy się przygotowywać tak dwutorowo.
Aha.
Tak. Tak, bo ja postanowiłem kompletnie sprawę olać.
To niedobrze.
Olałem kadrę, olałem rozgrywki grupowe. Nie mam ochoty na to patrzeć.
Hype'ów nadchodzących.
Jest to żenujące. Przy nakręcaniu hype'u mogę wziąć udział, i jak coś, ale sam tego nie zamierzam oglądać, daj spokój, proszę cię.
Ciekawe, bo...
Najlepszym graczem na tych mistrzostwach będzie Joe Ingles.
Nie no, Kemba Walker
chyba będzie. Kemba Walker będzie najlepszym graczem.
Ale ostatnio porozmawiajmy chwilę o sytuacji w kadrze Stanów Zjednoczonych, żeby zrozumieć jakby co się dzieje. Czy to sprawia, że ta reprezentacja jest pęknięta, złamana i ona się skończyła, że już nie ma? Mówienie o Dream Teamie jest pewnego rodzaju no, taką naleciałością, czymś, co już nie powinno być miejsca, bo Dream Team był jeden, może był Dream Team drugi, ale to już chyba już nie to samo.
A to nie jest przypadkiem tak, że Mistrzostwa Świata nie mają, przepraszam, wejdę ci w słowo, w zdanie konkretnie, nie mają, znaczy w słowo, to nie jest tak, że Mistrzostwa Świata mają nawet dla samych koszykarzy NBA mniejsze znaczenie niż Igrzyska Olimpijskie?
Być może, więc właśnie to była przedmiot zdania, ja chciałem właśnie tak trochę zadać pytanie, żeby je potem wytezować i powiedzieć, że jakby zadając pytanie, czy ta kadra jest pęknięta, złamana, skończona, nikogo już nie interesuje, jeśli nie chcesz grać w tym, jeśli parafrazując Donalda Trumpa, jeśli nie chcesz grać w tym kraju, opuść go.
Dokładnie.
Czy to jest sytuacja permanentna? Czy rzeczywiście, jak przychodzi co do czego i są Igrzyska Olimpijskie, to się pojawia Carmelo Anthony, to się pojawiają największe gwiazdy, bo jednak ta pewna rozpoznawalność i ta ikoniczność igrzysk jest tak ogromna, że każdy chce wziąć przynajmniej raz udział w tym, żeby być częścią wioski olimpijskiej, być częścią grupy, która przemaszerowuje pod sztandarem, wiesz, przeżyć otwarcie, zamknięcie, przeżyć ten taki hype, który z pewnością jest, wiesz, jak siłą rzeczy bierzesz pewnie udział w tej rywalizacji medalowej, patrzysz na tego Phelpsa, tak mówię w cudzysłowie, patrzysz na biegaczy, uczestniczysz w tak w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc jestem ciekaw, czy rzeczywiście to jest jedyny powód, ale wiesz co, wydaje mi się to trochę dziwne, czyli powiedzieć głupawe, bo to jest ogromna szansa. Zauważ, gdzie te mistrzostwa świata są rozgrywane. Rozgrywane są w Chinach, więc w takim rynku, który dzisiaj, ja bym powiedział, że NBA trochę przed rynkiem chińskim klęka. I to jest szansa dla tych wszystkich gości, którzy tam pojadą, którzy być może nie mają normalnie szansy na jakieś nieprawdopodobne kontrakty reklamowe, na pewną rozpoznawalność, bo są przyćmione tą pierwszą 30 graczy, że to będzie dla nich szansa, żeby właśnie coś na tym rynku chińskim zrobić i to przekuć na jakieś rzeczywiste dochody, przychody, kontrakty reklamowe, wyjazdy, marketing, wiesz. Dla takiego Kemby Walkera, nie wiem, Jasona Tatuma czy Jaylena Browna, być może to jest jedyny moment, żeby się, wiesz, tak mocniej o ten chiński rynek zawadzić, więc być może warto poświęcić to lato, warto poświęcić, wiesz, wyjazdy na Malediwy, na Pelopones czy w jakieś inne miejsca, żeby trochę o ten kawałek tortu, który z pewnością jest jeszcze do wzięcia, zawalczyć.
Ale to jest apel do tych, którzy się wycofali?
Nie, to jest taka dziwna krótkowzroczność. Albo oni uważają, że oni już są na tym rynku i to już niczego nie zmienia, ale wydaje mi się, że to jest niedocenianie tego potencjału, że te mistrzostwa są właśnie tam.
Czyli Damian Lillard nie docenia potencjału budowy swojego brandu światowego przed swoim MVP sezonem w Chinach.
Tak, tak. Tak uważam.
To napisz mu to na Twitterze.
Uważam, że wiesz, że można, że to jest dobry moment, żeby to wykorzystać. No i być może ci, którzy nie rezygnują, mówię, Kemba Walker, myślisz sobie, po co Kemba Walker te mistrzostwa, w sytuacji, w której być może będziemy jakąś, wiesz, Huawei, zrobi z nim jakiś kontrakt, może zrobi z nim kontrakt jakiś brand, nie wiem, picia soków z aloesu, no wiesz, stwarzasz sobie pewnego rodzaju szansę, zwłaszcza, że mam wrażenie, że ten głód i oczekiwanie chińskich kibiców na to, że przyjadą gwiazdy z NBA jest ogromny.
No to niech jadą, niech jedzie Chris Middleton, niech jedzie Kemba Walker.
No i więc dlatego oni jadą, bo oni
oni nie dlatego jadą, oni jadą dlatego, że inni się wycofali, dlatego jadą.
Nie, ale
pewnie nie wywalczyliby sobie miejsca w składzie 13-osobowym, gdyby Amerykanie wystawili podstawowy skład.
Nie, ja się zgadzam. To być może jest drugi incentive dla tych graczy.
Kemba Walker nie jest kolejnym Bobem Cousy, fani Celtics.
No,
uspokoić nastroje.
W normalnych okolicznościach przyrody ci gracze nigdy nie mieliby szansy zagrać z orzełkiem na piersi, czy tam z orłem na piersi. Więc być może to jest jakby główny powód, dla którego... Ale niby dlaczego Chrisa Middletona miałoby to w ogóle interesować?
To, żeby zarobić pieniądz w Chinach? Podpisać kontrakt z Antą? O to ci chodzi?
Nie, ale wiesz, w ogóle się zastanawiasz, jakby po co to Chrisowi Middletonowi? Czy to jest właśnie, czy to jest połączenie tego, co powiedziałem, że chęci złapania kawałka tortu reklamowego, czy to jest rzeczywiście chęć tam, wiesz, reprezentowania z podniesioną głową własnego narodu? Wiesz, zastanawiam się, oczywiście ten potencjał amerykański jest oczywiście ogromny, nadal są murowanymi faworytami do złota, ale dzięki temu trochę te mistrzostwa stają się bardziej otwarte. Jak masz Bama Adebayo na centrze, masz Marcusa Smarta jako jako backup na pozycję 1-2.
Ja się zastanawiam w ogóle, czy wszystkim tym powinienem się przejmować i jak bardzo mnie to interesuje, szczerze mówiąc.
Nie, nawet jak można powiedzieć, że nic nas nie interesuje, że wiesz, że ten, ale to będzie jakieś tam wydarzenie. No niestety sytuacja jest, mam wrażenie, też trochę taka w koszykówce światowej, możesz mnie poprawić, że ci inni nie są specjalnie mocni. Nie ma jakiegoś dominującego zespołu. Takiego, który wiesz, który można by powiedzieć, że śmiało może zagrozić.
No tak, Tony Parker nie gra już za Francji, już dawno jest poza swoim prime'em, Hiszpania już nie jest Hiszpanią, gdzieś to pokolenie się skończyło, w Argentynie to stało się wcześniej.
Brazylii nie ma, no nie wiem. Co,
groźna,
nie, wiem groźna, nie wiem, co tutaj jest na Bałkanach.
Groźnym zespołem jest, myślę, Australia. I nawet paradoksalnie mam wrażenie, że Australia bez Bena Simmonsa jest groźniejsza niż Australia z Benem Simmonsem. Więc Australii bym pomiał. Australii bym się obawiał, gdybym był Stanami. Ja absolutnie kibicuję Australii. Nawet prawie typuję, że Australia wygra ze Stanami. Tylko muszę zobaczyć Australię na sparingach. Serbowie? Jokić? Ale Jokić nie przyjedzie też na mistrzostwa, więc tutaj też zabraknie.
Nie, Jokić jedzie.
Litwini?
Jokić.
Valanciunas, Sabonis?
Jokić jedzie moim zdaniem.
Może to.
Bo tam są, wiesz, te małe takie dumy narodowe. No, nie każdy jest Marcinem Gortatem.
Litwini?
Litwini może.
Valanciunas, Sabonis, ale nie, to żart jest cały czas ta kadra. Trenerów mają słabych od lat, tam się nic nie wydarzyło. Niemcy? Niemcy chyba nie jadą.
Nie,
ale faktycznie, jak mówisz, gdyby to był ten moment 10 lat wstecz, cofnąć się nawet, o Boże, no 10-15 lat. I...
No wiesz, do tego, do Manu Ginobiliego w prime.
Bo to, jak patrzysz, przepraszam, na ten skład, to ja tak słabego składu nie pamiętam, żebym widział. Zawsze gdzieś była jakaś gwiazda, kogoś, komu można by latarkę dać do ręki, żeby prowadził amerykańską kadrę przez te jakże ciężkie rozgrywki grupowe, w których jedną drużynę 50 punktami pewnie, tak to się skończy. A nie, w końcu to mnie to nie grzeje. Mistrzostwa Świata są w Chinach, tak? Tym bardziej przez to, jak amerykańska kadra się osłabiła, ciekawsze będzie dla nas, to dla nielicznych, to jak będzie grała nasza kadra w koszykówkę. W koszykówkę mężczyzn. Ale miałem myśl jeszcze a propos tych graczy.
No nie, ale to nie jest...
Dobrze, jeśli już miałbym mieć jakąś pretensję, tak? Bo widzę, że z jaką... nie mogę powiedzieć, że widzę, bo nie siedzę na amerykańskim Twitterze, żeby wiedzieć. Zresztą nawet chyba nie chciałbym. Że zawodnicy nie dostają generalnie po głowie za to, że rezygnują z gry w kadrze. I pytanie, dlaczego rezygnują z gry w kadrze?
Ale nie, to
odpowiedz
nie
mi,
jest
dlaczego jakoś... zawodnicy rezygnują z gry w kadrze? Jakbyś miał odpowiedzieć mi na to pytanie? Wiem, że są różne powody, ale jakie powody? Z jakich powodów zawodnicy rezygnują z gry w kadrze?
Moim zdaniem się nie chce. No, że rzeczywiście ten sezon, nadchodzący sezon jest znacznie ciekawszy niż rozbijanie, wiesz, no to jest jednak moment, kiedy twoje ciało trochę odpoczywa od tej koszykówki. Jest moment, żeby ty...
No właśnie chyba nie. Właśnie chyba to nie jest ten moment, gdy twoje ciało odpoczywa od koszykówki. To nie jest ten moment w sierpień, to jest moment, gdy wracasz ciało do uprawiania sportu znowu. Moment, gdy nie grałeś w kosza, to jest lipiec może, jeśli w ogóle masz takie czasy, gdzie nie grasz w kosza. Albo czerwiec, o. Czerwiec, maj, jak odpadłeś z playoffów, a jak w playoffach grałeś, to lipiec. W sierpniu już zaczynasz wracać.
Chodzi mi o to, że ten taki intensywny moment jakby przygotowania do turnieju, no przesuwa ci się przynajmniej o miesiąc, dwa. Że wchodzisz nagle w swój prime, jesteś takim Iwanem Fournier, który najlepszy miał, wiesz, zawsze po tego typu turnieju był super w listopadzie, w grudniu.
Ale konkretnie na tyle, na ile możemy powiedzieć. Gdzie twój problem?
To nie jest żadna atrakcja dla tych ludzi. No,
bo wiesz co, bo ja chciałem powiedzieć, że wiesz, gdyby Ray Allen miał zagrać w tej kadrze, to on by wziął sobie swoją rutynę, czyli to wszystko, co robi, i spróbował przenieść to na obóz treningowy i do Chin. Różnica by była pewnie taka, że zamiast grać mecze 5-5 z chłopakami w hali wieczorem, grałby mecze 5-5 z Chrisem Middletonem, z Kemba Walkerem, z nimi by grał. Czy to byłaby aż tak duża różnica? Myślę, że nieduża różnica. Może nawet by się mniej zmęczył, trenując z kadrą amerykańską.
Nie do ciebie, bo mi znikasz. Wiesz, tak słyszę to zdanie.
Halo, halo? Ale za to nasi słuchacze dobrze słyszeli to, co mówiłem. Słyszysz mnie teraz? Raz, dwa, trzy?
Nie słyszę cię, Maciek.
Dobrze, to zaraz zadzwonię. Pa. Jeszcze raz, drugie podejście. Podcast na żywo. O, jak oni się łączą. Raz. Halo?
Może teraz lepiej zacząć znikać.
Czy słyszysz mnie?
Teraz tak.
Dobrze. O czym mówiłem?
Powiedz jeszcze raz o Raju Alenie i jego rutynie.
Dobrze, więc techniczny problem, czy jest to problem dla Raya Alena, żeby zagrać w Mistrzostwach Świata w Chinach? Teoretycznie. Ray Allen ma swoją rutynę, swój trening, swój trening rzutowy, który musi codziennie odbyć. Ma też swoje ćwiczenia wzmacniające Raya Alena łydki i ciało. Czy to jest problem, żeby takie ćwiczenia przenieść na kadrę?
Ale wiesz, dlaczego masz to robić o tyle wcześniej?
Dlaczego ale robisz, nie, właśnie widzisz, myślę, że błędnym założeniem jest to, że koszkarze nic nie robią teraz, tylko leżą. O to mi chodzi, że koszykarze nie leżą, że sierpień to jest już czas, gdy koszykarze zaczynają się ruszać i to dosyć agresywnie, ambitnie ruszać.
Ale spokojnie sobie wchodzisz, że tak powiem, w ten reżim.
Czy wiesz, ja nie wiem, nie jestem pewien, czy na pewno spokojnie, ale obaj nie jesteśmy koszykarzami, nie jest to sfera, w której możemy mówić, czy co robi dziś, który koszykarz NBA, co dziś robi. Założę się, że są tacy, którzy pracują, są tacy, którzy nie pracują. Dobrze, to jest mało interesujące tak naprawdę. Wiesz co, może jest coś na rzeczy, bo w 96 roku były Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Mamy 23-letni koszykarze, wtedy się rodzili. Może pokolenie po prostu nam odeszło do lamusa, pokolenie tych ludzi, którzy jeszcze pamiętają te Igrzyska i w jakiś sposób nimi żyli. Tak? Mogę tak powiedzieć? Na przykład LeBron James, 12-letni, pamięta, że były Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 96 roku w Stanach, może coś takiego, bo jakoś bym nie przesadzał, no, że amerykańscy koszykarze jakoś klękają przed zniczem olimpijskim. No, wiesz, o co chodzi, że to jest dla nich tak ważne wydarzenie, jak dla naszych judoków na przykład. Nie wiem, czy...
Ale jak tak słuchasz, Maciek, tych opowieści z igrzysk, no to było jednak duże, ważne wydarzenie w ich życiu.
Jeszcze raz mówię, że mówię nie o tych koszykarzach, którzy już nie grałem w kadrze jak LeBron James, tylko że dla tych ludzi, którzy teraz są w kadrze, rok 96, to mieli wtedy po ile? 3 lata? 4 lata? To jest inne pokolenie tych koszykarzy. I oni być może tych igrzysk w Atlancie nie pamiętają. Może dla nich to w ogóle nie ma żadnego jakiegokolwiek. A Dream Teamu to już zupełnie nie pamiętają, więc LeBron miał chociaż jeszcze 8 lat. Nie wiem, Carmelo miał, wiesz, jakieś 7-8 lat. Patrzył w telewizor i może widział, że istniało i wiedział na pewno, że istniało coś takiego jak Dream Team, więc stworzenie kolejnego wielkiego zespołu pod szyldem kadra USA było dla nich jednak gdzieś tam może nie najważniejszą rzeczą w karierze, ale istotną sprawą, którą chcieliby, wiesz, powtórzyć. Jest jeszcze kolejna rzecz to, że zawodnicy mogą sobie na taki obóz pojechać i poznać się lepiej. I potem, wiesz, może się z kimś dogadać w kwestii, wiesz, że o, patrz, jak nam się fajnie gra, trenuje razem, może moglibyśmy... Spary! No, wiertarka, przepraszam, albo nie, że może moglibyśmy razem pograć i za 2 lata podpisać kontrakt w Charlotte na przykład, we dwóch, dogadać się. Kolejna rzecz. Wszystko jest absolutnie, nie wiem, mnie to jakoś specjalnie nie grzeje, mój drogi, przyznam szczerze. Bardziej mnie interesują towarzyskie mecze w piłkę nożną teraz, niż mecze
ze świata. Okej.
Szczerze.
No dobra.
Ale jest praca do zrobienia. I jak już powiedziałem, ja wyjeżdżam na wczasy, na rozgrywki grupowe i zastanawiałem się, czy olać, czy nie, ale z drugiej strony tak spojrzałem nie za bardzo, gdzie mam sobie te wczasy wsadzić, więc wyszło tak, że będę sobie dupę grzał w Pieninach, mam nadzieję, przynajmniej i potem na emocjonującą rundę pucharową wrócę. Pamiętasz w ogóle, z kim gramy, z kim jesteśmy w grupie?
Tak.
No,
z kim na tak? Pewno pamiętam, byłem dwa z trzech zespołów. Wybrzeże Kości Słoniowej, Chiny i...
No to dwa, coś... to dwa zespoły.
Coś trzeciego.
Dobrze, czyli gramy z gospodarzami i gramy z WKS-em. Śląsk Wrocław.
A nie gramy z jakąś taką, nie gramy z jakimś...
Amerykanie, pamiętasz z kim grają?
Nie.
Ja pamiętam tylko, że Australia jest z Kanadą w grupie i ten mecz spróbuję obejrzeć, jeśli już mam jakiś obejrzeć. No nic.
Ale nie wiem, jaki jest na chwilę obecną skład Kanady.
Też nie wiem. TVP będzie pokazywać mistrzostwa w przerwach od pokazywania rozczarowujących ich zdaniem polityków opozycji i Kamila Durczoka, Kamila D. TVP Sport ma pokazywać jakieś, tak, 3-4 mecze dziennie, a TVP 1 mecze Polaków, więc...
Nie, no myślę, że będzie sporo oglądania.
Szansa jest na powtórzenie, wyczynu siatkarzy, jest szansa na zainteresowanie kibica w kapciach, koszykówką. Powiem ci szczerze, że tak z rozmów tutaj koszykówka jakoś specjalnie nie jest porywającym sportem. Dla moich kolegów na przykład. Nie przypadają. Tym bardziej mówią o tym, że nasza kadra nic nie znaczy i kompletnie nie wiedzą, kto jest kim. O ponitce nie słyszeli. Siatkarzy znają, ponitki nie znają. Więc myślę, że jest sporo do zrobienia przed kadrą Mike'a Taylora. Ćwierćfinał? Co takiego byłoby sukcesem? Ćwierćfinał to by było za mało. Oglądaliby ludzie ćwierćfinał, przyszliby ludzie oglądać przed telewizor, pani Basia z Trzebiatowa przyszłaby może oglądać ćwierćfinał, może. A raczej nie, ale to wtedy musielibyśmy wygrać, a nie przegrać 5-0. Jak ta ostatnia kadra w piłkę, Under 20, gdzie wszyscy przyszli oglądać nagle mecz i przegraliśmy, tak? Za 0-5.
No tak niestety było.
No, więc tutaj by było podobnie, myślę. Trzeba by było ten ćwierćfinał wygrać, zrobić jakiś boom.
Wejście z grupy jest moim zdaniem niemożliwe.
A z kim gramy w końcu w tej grupie? Chiny, WKS?
No mówię, z Chinami.
Bo mówisz niemożliwe, tak jakbyś wiedział, kto jest trzecim zespołem.
No właśnie, nie wiem.
No dlaczego jest niemożliwe? Może to jest jakaś Malta.
Nie.
Malta nie gra. To nasza. Oni są nieźli tak naprawdę, ci nasi koszykarze. Ta kadra jest zupełnie niezłym tworem i niezłym zespołem, który odniósł, myślę, duże osiągnięcie, awansując na te mistrzostwa, przynajmniej tak o tym mówiono. Więc chyba przyznasz, że tak naprawdę my tu sobie możemy tak mówić lub ja mogę podkreślać kilka razy, że jakoś mnie niespecjalnie interesują te mistrzostwa, ale jednak jest to wyczyn polskich koszykarzy. Mimo tego, że zostały powiększone, to jednak wchodzimy bez kilku fightłap w składzie. Ta grupa pod wodzą trenera, który jest już trenerem kilka lat, nie? To jest dobra grupa. Polskich koszykarzy. No nasi koszykarze są chyba dobrą grupą, czy nie? Czy nie chcesz tego powiedzieć? Czy to, że są na mistrzostwach świata, to nic nie znaczy? Nie? Nie chcesz ich pogłaskać w ogóle?
No, ale ja nie wiem, kto tam jest dobrym koszykarzem.
No, ale mówisz, że grupa, nie, że poszczególne jednostki. O to chodzi, że stanowią być może coś więcej niż swoje talenty. Niż suma swoich talentów.
Nie
zgadzasz się. Dobrze, James Nunnally ma podpisać kontrakt z Shanghai.
A, Venezuela jest przecież.
AJ Hunter podpisze kontrakt z Turk Telekom i Alan Williamson ma podpisać kontrakt z Lokomotywem Krasnodar. Jeremy Lin jest na radarze CSKA Moskwa, bardzo blisko. Damian Lee podpisze two-way kontrakt z Warriors i Dakota Matias podpisze kontrakt z Dallas Mavericks. To są podpisania z ostatnich dwóch dni. W NBA nie dzieje się zbyt wiele.
Venezuela.
Pamiętam, rozmawialiśmy o różnicach w stylu gry Wenezueli a Argentyny. Miałem sors.
Jestem ciekaw, kto pierwszy dotrze do Karla.
Jeszcze raz?
Mówię, kto pierwszy dotrze do Karla Herrery. Karl Herrera.
Karl Herrera, numer 7, Houston Rockets. Mój drogi, jeśli...
Kto pierwszy dotrze z polskich dziennikarzy? Kto pierwszy zrobi wywiad? Kto pierwszy zapyta Karla Herrera, czy zna polski koszykarz?
Czy polskiego koszykarza, tak? Bo teraz ciebie mi tutaj przerwało. Halo?
No jestem.
Dobrze. Mój drogi, bardziej niż Mistrzostwa Świata, szczerze powiedziawszy, ekscytujemy dużo innych rzeczy, ale między innymi ekscytujemy bardziej sezon NBA. I powiem ci, że jak się wgryzłem w rotację drużyn, w ich składy, jak przejrzałem składy, bo to o to chodzi, podsumowując w poprzednim tygodniu na szóstym graczu wszystkie dywizje, to było przy okazji coś takiego, co roku jest takim jakby odsłonie kimono, jest takim, wiesz, takim ćwiczeniem dla mnie, żeby sobie, wiesz, przypomnieć, spojrzeć, kto jak co, tutaj gdzie, jak to ustawić, kto jest backupem, wiesz, takie małe rzeczy, na które, wiesz, gdy myślisz o lipcu, o zmianach, wiesz, nie zwracasz uwagi, na przykład ktoś się ciebie w nocy spyta, kto jest trzecim rozgrywającym Toronto Raptors na przykład, albo czwartym rozgrywającym, albo trzecim rozgrywającym w Sacramento Kings, nie? I wiesz, dopiero jak spojrzysz, o, mówisz, a tutaj, a pach, pach. I powiem ci, że się absolutnie zajarałem, jeszcze raz, tak jak byłem na początku lipca, teraz jestem już absolutnie zajarany nowym sezonem NBA. No, nie pamiętam, kiedy nie mogłem się tak doczekać nowego sezonu i to chyba musiałem się cofnąć naprawdę kilka lat grubo i to nie do 2016 roku i wcześniej, do 15, tylko jeszcze grubo, jeszcze wrócić się, nawet 10 lat, kiedy nie było jeszcze jasne to, że w finałach zagrają LeBron James i Golden State Warriors, no albo LeBron James i ktokolwiek inny, że w finałach zagra LeBron James i ktoś z drugiej strony, wiesz, o co chodzi, że nie wiadomo, czy nawet w finałach zagra LeBron James, bo być może nie zagra w finałach, nie? Są większe szanse na to, że nie zagra, niż w nich zagra. I patrzenie na przykład na Southwest Division. Masz Memphis, masz Pelicans, masz San Antonio, masz Dallas, masz Houston. I każdy z tych zespołów to jest pytanie, to jest intryga, to jest coś, co mnie ekscytuje dużo bardziej niż to, jak będzie wyglądała gra Kemby Walkera i Chrisa Middletona pod skrzydłami Grega Popowicza. Dużo bardziej, bo będziemy to śledzić i oglądać przez 9 miesięcy. I powiem ci, że jakbyśmy mieli wybierać drużynę rapu, to te grono tych zespołów Ja bym nie chciał powiększyć, bo zastanawiam się, czy nie możemy sobie założyć tego, że, znaczy pozwolić zespołom, które są w grupie, nawet w grupie kontenderów, stać się drużyną rapu w sytuacji, w której tych kontenderów jest tak dużo. No, tak dużo jest zespołów, które mogą coś zrobić w przyszłym sezonie, dostać się do finałów NBA. Dlaczego mamy odejmować tak naprawdę 1/3 ligi i nie pozwalać się, wiesz, zarazić na przykład Utah Jazz? I pomyśleć, że Utah Jazz zostaną drużyną rapu i zdobyli mistrzostwo NBA na przykład w czerwcu wtedy i w ten sposób to rozegrać. Ale to tylko tak podpowiadam, bo wiesz, Utah, San Antonio, to wszystko jest gorące. Gorące bardzo, ale rozumiem, że głównie dla tych, którzy sobie te składy posprawdzali i o nich napisali. Bo to taki moment sezonu jest, że ciężko się wkręcić, nie? Ciężko się wkręcić w NBA, gdy nie pracujesz przy tym, domyślam się.
No wiesz co, jak tak sobie trochę obserwujesz, co za chwilę się wydarzy. Jest mnóstwo imprez takich, powiedziałbym, które się dzieją poza NBA. No jest cała seria różnego rodzaju Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, które się rozgrywają niemalże na bieżąco. Możesz się zastanawiać, czy powstaje złota kadra Senegalu. Jak dobry będzie.
No dobrze,
jak będzie dobry Umar Balo.
No tak, ale tak, to rozumiem. Mi chodzi o NBA stricte, bo wiesz, możesz sobie Liverpool z Napoli obejrzeć. Zaczyna sezon NFL, są obozy treningowe tutaj. Sport wraca powoli. Ten sport już wraca w lipcu zresztą. Mamy lipiec i w połowie lipca, dla niektórych sezony się kończą. Tak, tak, tak. Mi chodzi stricte o NBA. No to może nie jest najlepszy moment, żeby się jarać NBA, bo jeszcze
nie, ale
jest...
dobrze, no zastanówmy się, jeżeli Jeremy Lin zakończy karierę w NBA, bo tak wszystko na to wskazuje, to jakie jest legacy Jeremy'ego Lina? O, to są pytania, które możesz sobie zadać na koniec lipca. Co zostanie z Jeremy'ego Lina? Jaka będzie pamięć czasów, historii, narodu? Czy to taka bardziej udana historia Sundiaty Gamesa?
Czy da się opowiedzieć historię tej dekady NBA bez Linsanity?
Tak, oczywiście.
Nie, absolutnie nie. Nie da się opowiedzieć. Zapomnieć o Linsanity Znaczy, no tak, no w sumie, ale nie da się opowiedzieć, nie. Bo nie tak dużo rzeczy się wydarzyło.
2010-2020 nie da się opowiedzieć bez
Nie da się bez Linsanity. Nie bez czterech meczy, mój drogi, tylko kilkanaście tych spotkań było. Nie, kilkanaście spotkań było. Linsanity było gorące. Myślę, że nie da się, wiesz co, może dałoby się opowiedzieć, gdybyśmy mieli, gdyby się więcej działo w tej dekadzie. Jak już powiedziałem, gdybyśmy mieli więcej zespołów zdobywających mistrzostwa, gdyby nie było tak, że Golden State są cały czas w finałach i LeBron James w nich jest, gdyby może się więcej rzeczy wydarzyło tak naprawdę w tej dekadzie, to może to Linsanity zostałoby odsłonięte. Ja myślę, że nie da się. Ten Linsanity jest cały czas zbyt wysoko jako taki event i coś, co, wiesz, wysadziło NBA w powietrze.
Ale co to było tak naprawdę? Czym było Linsanity?
To był jeden z niewielu sportowych momentów. To powiem ci tak, podaj, to był jeden, pamiętasz, Kobe Bryant ciągnący Lakersów do playoffów i zrywający Achillesa ten miesiąc. Niewiele jest takich momentów w sezonie regularnym, takich długich, nie wiem. Pamiętasz, Kevin Durant miał taki styczeń bez Russella Westbrooka. W sensie, eventy z sezonu regularnego, które zostają w pamięci. Zwykle pamiętamy playoffy. A jeszcze jak miałbym to tak uściślić i powiedzieć, że jakieś serie jednego gracza z sezonu regularnego, które pozostają w pamięci. Pamiętasz tą serię Jamesa Hardena z tego sezonu, jak a już w ogóle nikt o tym nie mówi.
Ona jest ważniejsza niż Insanity?
Ale o której serii mówię?
O tej dzisiejszej. Znaczy tej z tego sezonu, gdzie nadam 30 punktów plus.
A, widzisz, ta. No widzisz, czy ta seria, gdzie zdobywał punkty bez asysty. W sensie nikt mu nie podawał, on sam zdobywał punkty. Bez asystowanych rzutów nie miał. Wszystkie rzuty były nieasystowane. Czy to? Nie, to nie jest tak gorące.
Linsanity jest bardziej gorące.
No, wiesz, o to mi chodzi, że no, kto miał gorętszy moment sezonu regularnego niż Jeremy Lin w tej dekadzie?
Co to jest za historia?
Dobrze, ale kto miał gorętszy moment sezonu regularnego niż Jeremy Lin i Linsanity w sezonie regularnym? Co było gorętsze? No właśnie próbuję znaleźć kilka jakichś przykładów z tego. Z tej dekady i też powiedzieć, że nie dużo działo się w tej dekadzie, jeśli chodzi o wydarzenia na szczycie. Znaczy oczywiście, ktoś powie, że dużo, ale to nie przesadzajmy, nie jest tak, że mistrz zmienia się co rok.
To ciekawe.
Myślę, że tutaj te przyczyny jednak
ciekawe, że to w ogóle można rozgrywać w kategoriach takiego, wiesz, no to była jakaś taka błyskawica i co dalej, no. I grzmotu już nie było.
No tak, ale to o to chodzi. No.
Okej.
Okay. No. To był taki viral, nie? To był viral, zanim jeszcze wirale były, wiesz? Tak się ludzie grzeją przez 24 godziny jakąś sprawą, jakimś klipem i tyle.
Trafia z Toronto i co dalej, no.
No.
No i wiesz, potem łapie kontuzję i właściwie potem jest jakimś balastem.
Sprawa kontraktu w Houston,
tego... Kariera właściwie...
Kontuzjuje się raz, drugi raz, traci atletyzm i teraz jest już cieniem gracza, atletycznie i fizycznie.
Ale nigdy nie był atletycznym graczem.
No.
Nigdy nie był bardziej mądrym graczem niż graczem, który był w stanie cokolwiek zrobić na boisku. Nie no, życie zweryfikowało tę historię i to w sposób takim będzie bardzo brutalny, do tego stopnia, że on dzisiaj siedzi i płacze i mówi, że jest rozczarowany, że nagle będzie poza NBA. No sorry, no będziesz poza NBA. No, nie powinieneś w tym NBA już być od wielu sezonów. Jedziesz na tym Linsanity od wielu lat, no bo komuś się wydaje, że więcej Volvo się uda sprzedać. Że masz magię przyciągania Chin, natomiast koszykarsko jest, powinien być poza NBA po 4-5 lat. Są lepsi gracze na tej pozycji niż są. Więc i tak niech on jeszcze tak nie marudzi, bo złapał Pana Boga za nogi. No, powinien go całować każdego dnia. Powiedzmy sobie otwarcie, no koszykarsko tego gościa nie powinno już dawno tam być. Ja wiem, że zaraz odezwą się głosy, o, nie pamiętasz, to najwspanialsza historia underdoga, chłopaka, który przyszedł gdzieś z przedmieść, wygrzebał się z biedaszybów Wałbrzycha i zaatakował NBA i pokazał temu Kobiemu Bryantowi po prostu, że trzeba się liczyć z tego typu historiami, bo wszyscy kochamy takie historie i będzie 30 na 30 i będzie film, jak już on będzie miał 60 lat i będą tam Carmela Anthony nawet zostanie poproszony, żeby powiedzieć, czy on się obraził w tej
powiedział, że się nie obraził, to była wspaniała historia, że on to bardzo przeżywał, będzie wiestała ta spotkanie tam 113-letnią babcią, która przeżywała to wszystko, no nie do wyżygu. Ja po prostu nie znoszę tej historii.
No ale to dlaczego chciałeś o tym mówić? Dlaczego chciałeś zaproponować historię, w której będziesz mówił, używał słowa wyżyk, jest poniedziałek, cholera, będziesz sobie dzień psuł, tak? Jeszcze ludziom.
Nie, ale chodzi o to, że wiesz...
Hejtujesz tego Jeremy'ego Lina biednego, nigdy ci się nie podobało, nie zajarałeś się, bo jak ty mógłbyś się, mój drogi, czymkolwiek zajarać, jeśli chodzi o New York Knicks? Twoją dewizą takiego pseudo-kibica New York Knicks jest to, żeby się niczym nie zajarać, jeśli chodzi o Nowy Jork, bo wszystko się spierdoli. I to się też spierdoliło, ale przez moment było zajebiście. Było tak zajebiście, że wydawca Wirtualnej Polski prosił mnie, żeby napisać tekst o Jeremy'm Linie. No to proszę cię, no takie rzeczy się zdarzały raz na... Nie wiem, po prostu raz się zdarzyły.
Może nigdy się nie zdarzyły.
Raz się zdarzyły, jeśli nie chodziło o tata. No.
Ale nie zrozumiałeś, dlaczego ja o tym mówię.
Nie zrozumiałem, mój drogi.
Żeby mówię, podgrzać atmosferę NBA końca lipca, czyli takiej trochę plaży i niczego, no być może to jest temat, który wywołuje emocje, jak się okazuje, bardzo.
No tak, jeśli chcesz, ale jeśli chcesz sobie ponarzekać na Jeremy'ego Lina, ja to słucham kolejny raz, mi się nawet gadać nie chce, serio, z tobą dyskutować o sprawie Jeremy'ego Lina. Po prostu nie wczułeś się w temat i tyle.
Czyli nie zrozumiałeś tego, co powiedziałem od samego początku. Dobrze, nie zrozumiałeś. Trudno.
Sorry. Tak bywa. Z innych aktualnych rzeczy niż Jeremy Lin próbujący zdobyć kontrakt w NBA. Twoim zdaniem płaczący?
No płaczący. A życie nie jest uczciwe, życie jest trudne dla mnie, życie jest, wiesz...
Fantastycznie. I się śmiejesz z tego, nie? Że on...
Życie się nie udało.
Co się zrobił? No dobrze.
Tak trochę jest, no.
Z takich jakichś podpisań z zeszłego tygodnia. Pau Gasol był interesującym podpisaniem, bo to jednak jest nazwisko, które rezonuje. Aczkolwiek powiem ci, że jak przeczytałem, że Pau Gasol ma 39 lat i pomyślałem, o Boże, ja nie wiem, czy on jeszcze powinien grać w NBA. Myślę, że raczej nie. To jest raczej jego ostatni sezon. Jak to się ma do Portland? On teraz rehabilituje się jeszcze cały czas, więc nie wiadomo, czy to w ogóle jest jakiś plan, żeby grał Pau Gasol. Dla Milwaukee to...
Jonathan Bender.
Jonathan Dragan Bender podpisał...
Dragan Bender, dobrze, czuj nie.
Dwuletni kontrakt, ale to on trochę jest jak Jonathan, tylko że biały. Też nic z tego nie wyszło i też zostało wybrane w top 5 draftu.
Bender był wielkim talentem, wielkim talentem.
No ale jest dużo podobieństw, przyznaj, nie? Między jednym a drugim.
Tak, jest.
Podobna pozycja, podobny wzrost, podobny wybór w drafcie i podobna dupa. Dragan Bender chyba potrzebuje psychologa, ale wiesz co, myślę, że on jest graczem, pisałem news o tym, takie tylko zdanie przemyciłem, on wydaje mi się graczem, który będzie znaczy on potrzebuje grać z lepszymi graczami od siebie, ale to i tak jest bust, z tak wysokim numerem wybrać kogoś takiego, ale no tam jest talent, Boże, tak spojrzałem raz jeszcze, mówię, 213 cm wzrostu i on tyle potrafi, tylko że się boi. Albo nie chce, albo się może, nie wiem, nie pracuje ciężko, nie wiem, zobaczymy. Milwaukee będzie miał szansę grać w G League, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Parkietu to raczej szybko nie powącha. Co jeszcze?
Z ważnych podpisań Zion Williamson podpisał kontrakt reklamowy z Nike'em na $75 milionów.
Super, dobrze dla niego, że kocha Michaela. Dlaczego ci koszykarze tak kochają Michaela? Michael jest ich ulubionym graczem, podpisują kontrakt z Jordan Brand, a nie chcą podpisać kontrakt z klubem Michaela. To jest szokujące dla ludzi, nie szokujące, może nie tak, że reagują z szokiem, na ulicach krzyczą, ale jest to dziwne dla ludzi, że Michael Jordan nie jest magnesem, że ludzie nie chcą grać dla Michaela Jordana w klubie Michaela Jordana, dla ludzi nie interesujących się koszykówką.
No to słaby
przesądowałem
rynek.
Przesądowałem to i są zdziwieni. Jak to? Nikt nie chce grać dla Michaela? Dla wielkiego Michaela? Nikt nie chce być w jego klubie? Ja mówię, no... To nie jest tak, że grają w Radomiu, cholera, ale to nikt tam nie chce grać. Co jeszcze?
No, ale chcą grać w jego butach i chcą brać pieniądze od Nike. No i to ma znaczenie.
Co jeszcze takiego było... W zeszłym tygodniu? Nie wiem. Mój drogi, coś mamy jeszcze dziś?
Jest to. Bardzo ciekawie zaczyna rozwijać się sprawa pozwu pomiędzy Kawhiem Leonardem i Nike'em, żeby tak przejść miękko z Nike'a do Nike'a. Bo 19 lipca została złożona odpowiedź na pozew razem z powództwem wzajemnym przeciwko Kawhiowi Leonardowi. Jest element polski oczywiście, bo Nike jest reprezentowany przez kancelarię DLA Pipers, której wspólnikiem jest niejaki Stanley Panikowski. I Stanley Panikowski nie spanikował, jakby sugerowało jego imię i nazwisko, a właściwie może bardziej nazwisko. I generalnie ta odpowiedź, która została przygotowana przez prawników, jest taka dla Kawhia, bym powiedział, lekko, no taka, ja bym odruchgocąco tak patrząc na to, co się stało, bo nie wiem, czy widziałeś ten taki sketch, czy ten taki draft tej ręki, który tam niby tam siedział w tej bursie sam pod żarówką i tam zrysował z kawałkiem węgla na ścianie tą rękę po to, żeby stworzyć brand. I potem to, co zrobiło z tym Nike, to jest jakby, to są dwie zupełnie różne rzeczy. No i rzeczywiście, jak patrzysz na postanowienia kontraktu i potem patrzysz na oświadczenia Kawhia Leonarda, to wcale się nie wydaje, że on ma dzisiaj taką super mocną sprawę. Zwłaszcza, i to jest jakby intrygujące i być może z punktu widzenia wolnej agentury, to, że ten pozew został złożony 2 czerwca, pokazuje, i to, że został złożony w Kalifornii, właśnie zastanawiam się teraz, czy to dzisiaj nie sugerowało tego, że on jednak podpisze kontrakt z którymś z zespołów w Kalifornii. Bo mam wrażenie, że było to trochę tak jakby nakierowane na to, że on będąc w Kalifornii, trudno będzie, czy będzie taka dodatkowa presja na sędziego w tej sprawie, że oto wiesz, witamy cię, drogi Kawhiu, w związku z tym po to, że jesteśmy kibicami Lakers albo Clippers, to sprawimy, że jakby sędziemu będzie trudniej podjąć decyzję co do takiego rozstrzygnięcia sprawy, będzie on na zasadach prawa, będzie tak bardziej patrzył na zasadach słuszności, na zasadach, wiesz. W związku z tym wiadomo, że ludzie znają ludzi, więc być może tutaj też był pewnego rodzaju element i jak wiesz, tylko że prawnicy Kawhia jakoś tak, oni dosyć opatrznie przeczytali, czy opatrznie, no, rozumiem, że zabieg jest celowy w tym sensie właśnie, żeby to była Kalifornia, która jest słynie z takiego trochę bardziej liberalnego spojrzenia na prawo, niż na przykład, nie wiem, to Stany, nie wiem, Teksas, czy takie Stany Południowe. Oni są tak bardziej, bym powiedział, tęczowi, jeśli chodzi o pewnego rodzaju bezcenne prawa. Z jakiegoś powodu zapomniano, że tak naprawdę strony w umowie sponsorskiej między Nike'em i Kawhiem Leonardem uzgodnimy, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd jednak w Oregonie, gdzie tą siedzibę ma Nike. Oczywiście wpływy Nike'a w Oregonie są znacznie większe, mimo wiesz, niż w Los Angeles. Nawet w takim znowu wymiarze ludzie znają ludzi. Mhm. I w związku z tym jest obok tego, powiedziałbym, tego pozwu wzajemnego, jest również wniosek o to, żeby przenieść tę sprawę do Oregonu, żeby tamta sprawa była rozstrzygana. Ten wniosek jest dzisiaj nierozpoznany. Natomiast 19 lipca jakby sąd, trochę uciekając do przodu, zdecydował się na to, że sprawa będzie, są takie tryby, coś, co się nazywa Alternative Dispute Resolution, czyli takie alternatywne sposoby rozstrzygania sporu. Sąd zastosował taki tryb, który się nazywa ENE, czyli Early Neutral Evaluation. I ten tryb w gruncie rzeczy polega na tym, że przedstawiasz sprawę, sprawa zostanie przedstawiona takiemu sędziemu federalnemu, który jest delegowany do pracy w jurysdykcji w sądzie w Kalifornii, w takim sądzie stanowym. On się nazywa Bernard Stromau chyba. Skomal, Bernard Skomal. Można do niego zadzwonić, jest e-mail, że chcieliśmy Palma zadzwonić do sędziego Bernarda i go zapyta. I ta procedura tego ENE, czyli tego jeszcze raz Early Neutral Evaluation, polega na tym, że przedstawiasz akta sprawy takiemu, powiedziałbym, sędziemu. Na ogół to jest jednak sędzia, który już jest emerytowany, który ma ogromne doświadczenie i on, już patrząc na akta sprawy, w gruncie rzeczy dokonuje takiego nieformalnego rozstrzygnięcia. Bo mówi tak, patrzę na twoje argumenty, patrzę na jego argumenty i uważam, że on ma rację. Tak? I wskazuje na to, jakie są silne argumenty, jakie są słabe argumenty, jakie elementy powinny zostać wyjaśnione, jakie dokumenty powinny zostać pokazane przez stronę, jaki sposób jest zarządzania tak zwanym procesem disclosure czy discovery, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, polegającym na tym, że możesz domagać się od drugiej strony dokumentów dotyczących określonego zdarzenia po to, żeby nie rozkakiwać się w sądzie i w ten sposób dokonać pewnej, wiesz, ekonomiki tego procesu. I na ogół rozstrzygnięcie takiego ENE, które jest oczywiście poufne, ono nie wpływa w żaden sposób na rozstrzygnięcie, ono nawet nie może być pewnie ujawnione w toku postępowania sądowego, ma decydujące znaczenie dla całego procesu, no bo wiesz, wchodzi obiektywny czynnik i patrzy na to w sposób taki bardzo, wiesz, jakby nie nastawiony w żaden sposób do czy to jest taki pre-trial, taki przedprocesowy środek, który pozwala bardzo często, po co on jest stosowany? Jest stosowany po to, żeby właśnie uniknąć procesu sądowego, bo strona jakby no, ma przed proces i w tym przedprocesie dowiaduje się wszystkiego o tym, co w tym postępowaniu się będzie dalej działo. I na ogół jest to podstawą do tego, żeby zawrzeć ugodę. No bo strona, która dowiaduje się, że ma słabą sprawę, może oczekiwać, że jej rozstrzygnięcie w sądzie stanowym, czy w takim rzeczywistego sądu, również będzie niekorzystne. I to jest bardzo ciekawe, bo ta konferencja, czy telekonferencja, czy to spotkanie prawników ma nastąpić 16 listopada o godzinie 1:30. Mają się spotkać, ustalają pewnego rodzaju zasady. Ciekaw jestem, jak dalej to rozstrzygnięcie będzie wyglądało. Spojrzałem, ile razy pojawiło się wtedy, odpowiedź na pozew jest znacznie bardziej rozbudowana niż ten pozew. Ona ma 29 stron bez załączników. I patrzyłem, ile razy się pojawia słowo oszukańczy i pojawia się więcej razy, niż jest to w samym pozwie. Także tam sytuacja rzeczywiście idzie na noże i tam się już nikt nie, powiedziałbym, nie obtyngala i widać, że to jakby Nike się nie cofną. Nike uważa, że ma mocniejszą sprawę i być może liczy, że w toku tego ENE Kawhi Leonard się cofnie albo zostanie zawarta jakaś ugoda. I tutaj wracamy jeszcze do innego, jakby do dalszej kwestii, która jest. Jak Ballmer mówił, że on to kupi, że on to zorganizuje, to wracamy dzisiaj, nie wiem, jest taka dyskusja, która się toczy, przewija się gdzieś tam w tych mediach, poziomie społecznościowych, dotyczących takiego, wiesz, skręcania salary capu polegającego na tym, że oprócz pieniędzy z kontraktu, no zawodnik ma jeszcze obiecane różne inne rzeczy, wiesz, tam darmową flotę, Skody Octavii dla całej rodziny i jeszcze następnych dwóch pokoleń, nie wiem, jakieś kontrakty reklamowe, darmowe sprzątanie. Wiesz, mnóstwo takich rzeczy, które się niby ma obiecywać po to, żeby kogoś zachęcić, czy taki, wiesz, budowanie takich dodatkowych incentiv dla kogoś, żeby przyszedł. Podobno to jest znowu chyba Stephen A. Smith tak zasugerował, że wujek Dennis tak bardzo nalegał na to, żeby pewne rzeczy zostały załatwione. No i pytanie jest oczywiście na to, jak bardzo to wpływa na dzisiaj na salary cap, na pewną równość w dostępie do zawodników. No wiadomo, że zaoferowanie komuś kontraktów reklamowych, czy rynku, czy zatrudnienia dla rodziny, dla pociotków w jednym miejscu może być znacznie bardziej atrakcyjne niż w innym miejscu. To znowu jest pytanie o równość. I tutaj jakby, wiesz, patrzymy na to, co się dzieje, bo jest też niezwykle ciekawa historia związana z tym postępowaniem, które się toczy dotyczące tamperingu. Jestem bardzo ciekawy, jak to się skończy. Czy będą jakieś, wiesz, kozły
ofiar. Naprawdę jesteś tak ciekawy?
Bardzo. Bardzo jestem ciekawy, bo jestem ciekawy, jak to systemowo zostanie rozwiązane. Bo jeżeli się okaże, że rozumiem, że organizacja...
Wierzysz w intencje NBA rozwiązania?
No właśnie, jest... dlatego to mnie zastanawia, bo albo się...
Pytanie,
albo
czy wierzysz w intencje NBA, że NBA chce tę sprawę tak załatwić, że pozabiera ludziom wybory w drafcie? Pierwsze pytanie.
Nie, wydaje mi się, że
nie,
na koniec...
Że nie będzie kar. Że to będzie wybiegnięcie nie, do przodu, tak, jak będzie, zrobić, żeby było
nie,
lepiej.
Nie, że będzie stwierdzenie, że doszło do naruszenia, no. Ale w tych okolicznościach jakby przyrody, karanie klubów jest absolutnie jakby nieuzasadnione, bo się okaże, że prawie wszyscy to zrobili. Tak? I prawie każdy ma coś za uszami. Natomiast wiesz, no, to, że odpaliłeś tego typu postępowanie, no, powoduje, że musisz z nim coś zrobić. Tak? Rozumiem, że presja jednak była taka, żeby zaspokoić być może niektórych z właścicieli.
Michaela Jordana, który tam się bardzo z Mitchem Kupczakiem, a jak wiemy Mitch Kupczak zawsze zaczyna podchody dokładnie o godzinie 18, wcześniej o 24, o godzinie 0, wcześniej z nikim nie rozmawia. On nawet specjalnie udaje, że zawodnicy go nie interesują. Nie, my nie jesteśmy zainteresowani, potem pierwszego, tak, że tak. I Michael ponoć według tych skąpych dosyć doniesień, które mamy, jeśli chodzi o to śledztwo, a ponoć Michael gdzieś tam stanął i...
Michael no podobno że... jest, no, podobno ja. Jest no, no tak, ale to trzeba było przehandlować go rok temu, nie opowiadać do
no to, a to nie chodzi o Kemba Walkera, tylko chodzi o kwestię, znaczy o Kemba czy o to chodzi? O to chodzi, tylko myślisz, że mu o Kemba Walkera?
Chodzi o Kemba Walkera.
Że mu podebrali Kemba Walkera? Tak? A że ma pretensje do Bostonu, że mu podebrali Kemba Walkera? Boston ma pretensje do Sixers, że Al Horford się wcześniej ugarał?
No właśnie, więc to taka jest... To
amatorszczyzna, takie rzeczy trzeba umieć załatwiać, panowie. To się szybciej zaczyna, to się już rozpuszcza sieci, wiesz, już wcześniej. Przepraszam. Nadrzędna sprawa, jeśli chodzi o ten tampering, to jest to, że Clippersi mieli swoich ludzi w Toronto przez cały sezon. I oni się tylko wymieniali. Mieli taki Kawhi Watch tam i obserwowali go i chodzili za nim. Jak to wyglądało. I chodzili za nim przez cały rok i patrz, Kawhi jest w Clippersach.
No więc właśnie jest pytanie, na ile jak głęboko pójdzie postępowanie dowodowe w tym zakresie. Jakie dokumenty zostaną przedstawione, co wyjdzie w toku tego postępowania. Bo...
No dobrze, to jest odnośnie przeszłości, ale moje pytanie jest, to moim zdaniem nie będzie żadnych kar, nie będzie odbierania drużynom wyborów w drafcie. Ciekawe teraz, jak to by było, jakby Clippers mieli na przykład ukarać i odbierać im wybory w drafcie, kiedy oni te wybory już przekazali do Oklahomy, nie? To byłoby utrudnienie na pewno, ukaranie Clippers.
Ukażą gdzieś tam głęboko na przyszłość. Oczywiście zawsze mogą mieć jeszcze kary finansowe.
No tak, oczywiście. Te... O, Steve Ballmer, jak zobaczy, że 3 złote mu zabiorą z konta, to na pewno się wiesz.
No, nie wiem, czy...
Kary finansowe to bezsens, moim zdaniem, jeśli chodzi o to. Powinny być karane kluby właśnie odbieraniem wyborów w drafcie. Jest to dobra metoda, sprawdzona w wielu sportach już. Tak się kluby karze, w NFL na przykład. Odbiera się wybory w drafcie. Pieniądze to jest rzecz względna akurat dla tych, wiesz, grubych,
łysych fanów.
Ale nie jest pytanie...
10 milionów dolarów, ale... nie wiem, czy to jest takie przyjemne. No
to może... No, to...
Być może to jest koszt, który ponosisz i który jest to wliczony. Być może tak
dobrze,
jest.
Ale dobrze. I teraz tak. Jesteś zainteresowany tym, rozumiem bardziej tym, jak to będzie wyglądać w przyszłości, tak? Czy zostanę...
Nie.
Co cię interesuje w tej sprawie najbardziej?
Przyszłość mnie interesuje mniej. Mnie interesuje trochę bardziej teraźniejszość. W tym sensie, jak ta sprawa się kończy, jak
czyli
daleko...
Cały proces cię interesuje, tak?
Słucham?
W sensie cały proces, jak ta sprawa będzie przebiegać. Mało wiemy, tak naprawdę mieliśmy informacje tydzień temu i od tego czasu żadnych informacji nie mieliśmy, jeśli chodzi o to, jak to śledztwo wygląda, bo to jest śledztwo, tak? Więc
czemu mielibyśmy mieć? Ja myślę, że zostaną, wiesz, jednak Liga ma, jako prywatne stowarzyszenie, ma jednak ogromne uprawnienia, bym powiedział, śledcze. No pamiętasz, jak była sprawa tych sflaczałych piłek? No to tam NFL dosyć mocno, że tak powiem, weszła w komputery, zajęła, domagała się przekazania korespondencji w tej sprawie.
To farsa była, powiedz szczerze mówiąc, na tę sprawę. Farsa. Nie, to nie jest moment, żeby wnikać tutaj w historię NFL, bo to pięć minut musiałbym opowiadać.
Dlaczego to była farsa? No, o ile sobie przypominam, to zawodnicy zostali ukarani za brak współpracy. Ile Danny Manning nie grał?
Ale mówię, że cała sprawa była farsą.
Danny Manning.
Niedopompowanie tych piłek. I czy faktycznie do tego doszło? To było farsą.
Ale ostatecznie ustalenia są takie, że doszło.
No wiesz, to różnie jest. Chyba to nie jest tak.
No dobrze, ale w każdym razie, czy kary nie były za brak współpracy?
No, na końcu Tom Brady powiedział, że jeszcze on nie zdążył zostać ukarany, jak w końcu powiedział, dobra, odpuszczę, bo się ciągnie i zgodził się na to, żeby 4 mecze odsiedzieć, a mógł walczyć dalej jeszcze o to, żeby uchylić się przed jakąkolwiek karę. Ukarano Toma Brady'ego wtedy, tak?
On się nie poddał, tylko że on dostał te 4 mecze za brak współpracy. Mm-hmm. Za nieprzekazanie informacji dotyczących tego. Mm-hmm. To nie była kwestia tego, te piłki, czy on przebił szpileczką.
No tak.
Więc pytanie jest takie,
za brak kooperacji będą kary, tak?
Na przykład będziesz miał, zawodnik będzie siedział przez 30 meczy w sezonie za karę, mhm. za brak współpracy. Czy w tę stronę pójdą dyskwalifikacje? Nie mówię o draftach i pieniądzach, tu jest najbardziej
indywidualnie, bolesne. Tak? Będziemy karać graczy indywidualnie, tak? Za to, że byli...
Dlatego jestem bardzo ciekaw, jakie będzie to ostateczne rozstrzygnięcie.
No dobrze, mój drogi, będziemy śledzić i patrzeć i wyczekiwać jakieś wiadomości z tym związane.
Myślę, że ta sprawa może się toczyć, wiesz, najbliższe kilka miesięcy. No bo to jest kwestia zebrania dokumentów, zebrania korespondencji, przeanalizowania, wyciągnięcia jakichś wniosków i systemowego zastanowienia się, jak ukarać zachowania, które NBA uważa za niepożądane, a w perspektywie, mówiąc, patrząc na przyszłość, wydaje się, że te reguły dotyczące tamperingu są tak jak cisza wyborcza w Polsce. No. Są passe wobec pewnego możliwości komunikacji pomiędzy graczami, to jest nieuchwytne, nie do złapania. Mhm. Już, no.
Jeszcze są takie komunikatory szyfrowane.
No właśnie, no jak ktoś chce się
jak to odgryźć.
Ktoś chce, żeby nie było tego widać, to nie jest aż takie skomplikowane.
To nie jest skomplikowane, żeby przed oddaniem telefonów tak zrobić, żeby nie było tego widać, nie?
Tak.
No właśnie, dlatego
zaczęcić
amatorką. Mówię, zabierzemy wam telefony, no to ja skasuję sobie tego SMS-a na przykład.
No pytanie, jak daleko idzie, że tak powiem, władza i imperium NBA w tym zakresie?
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć na dziś. Jest 57 minuta i licząc na to, że coś się wydarzy w jakichkolwiek kwestiach, słyszymy się dalej w tym tygodniu. Sparingi się jakieś zaczynają, jakieś tych drużyn, no to jest też średnie. Widziałem, Litwa chyba z Hiszpanią grała w piątek, jakieś takie rzeczy, żeby ktoś był bardzo stęskniony za koszykówką. No dobrze, mój drogi, słyszymy się w tygodniu, jutro, pojutrze. We'll see. Miłego dnia.
Pozdrawiam. Pa, cześć. Pa.